10:32 już, cykl programów ekonomicznych. Jak zwykle o tej porze, jak zwykle w Radiu Wnet. Witam się z Państwem przy mikrofonie Adrian Kowarzyk i znajdujemy się właśnie w siedzibie BNP Paribas TFI. Jest z nami pani Magdalena Borkowska, kierownik do spraw rozwoju produktu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
I celem naszej rozmowy jest przyszłość, pracownicze plany kapitałowe, jeszcze nieco można powiedzieć, że nowość, jeżeli chodzi o polski rynek, więc od razu zapytam bezpośrednio, co można zyskać, jeżeli chodzi o pracownicze plany kapitałowe? No bo pracownicze, sama nazwa wskazuje, chodzi o pracownika, więc co pracownik ma z tego PPK?
No przede wszystkim na pewno jakąś perspektywę zabezpieczenia przyszłości. To tak w największym skrócie rzecz ujmując. Na pewno dodatkowo też zyskuje fakt, że jego sprawy finansowe są w dużej mierze załatwiane w jego imieniu przez inne osoby, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że wszystkie te regulacje prawne związane z PPE. One zostały stworzone przez pryzmat takiej optyki propracowniczej. To znaczy pracownik nie załatwia żadnych formalności. Pracownik nie analizuje tego, ile tych składek powinien zapłacić. Pracownik nie musi zajmować się tym komponentem inwestycyjnym.
Tak
Czyli naprawdę.
Wszystko dzieje się
tak,
poza nim.
Wszystko dzieje się poza nim. Może jak najbardziej kontrolować. On oczywiście to, że to się dzieje poza nim, nie znaczy, że nie ma praw albo możliwości, żeby w to ingerować. Natomiast jest to jego wolna wola. To jest dobrowolne. Jeżeli chce, może brać w tym udział bardziej aktywnie. Jeżeli nie, to może spać spokojnie, ponieważ bardzo wiele mechanizmów wdrożono, które zabezpieczają jego interes.
Na przykład jakie mechanizmy? Bo wspomniała pani o prawach pracownika. No to jakie są prawa tego pracownika? No,
na pewno największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o inwestycje na rynku kapitałowym, to są przede wszystkim te podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Czyli jak chcę inwestować moje środki, w jakie instrumenty finansowe. Tych instrumentów jest w tej chwili bardzo dużo. Nawet rynków, na których można nimi obracać, jest wiele i nawet zawodowcy głównie specjalizują się jednak w jakiejś części z tych rynków, więc tym bardziej taka przeciętna osoba może mieć problem, żeby się w tym odnaleźć.
No właśnie, jak przysłowiowy Kowalski ma się w tym wszystkim odnaleźć?
No właśnie, i przysłowiowy Kowalskiemu naprzeciw wychodzą fundusze zdefiniowanej daty. To jest taki rodzaj inwestowania, gdzie jest stosowana najlepsza możliwa technika, czyli dopasowanie ryzyka do tego, jak dużo czasu jeszcze mamy do momentu, kiedy chcemy korzystać z naszych środków. Jeżeli mamy bardzo młodą osobę, 20-30-letnią i ta emerytura to jest dopiero gdzieś perspektywa powiedzmy 30-35 lat, to tego czasu jest bardzo dużo. Można sobie pozwolić na bardziej ryzykowne podejście, można bardziej, bo w inwestycjach ryzyko to jest cena za zysk. Nie można mieć dużego zysku, jeżeli człowiek nie chce podjąć ryzyka. Tak samo ryzyko nie oznacza koniecznie straty. To jest tylko pewien czynnik, który definiuje to, jak wiele możemy zyskać, bądź jak wiele ewentualnie możemy czasowo stracić.
Czyli to jest ta amplituda pomiędzy zyskiem
tak,
a stratą.
Stratą. Dokładnie.
Jakie jest to ryzyko w takim razie?
I teraz, jeżeli jesteśmy bardzo młodzi, mamy bardzo dużo czasu przed sobą, kilka cykli koniunkturalnych, więc nawet jeżeli, a zdarzają się okresy Bessy, tak samo jak zdarzają się okresy Hossy, które wszyscy lubimy zdecydowanie bardziej, kiedy na zielono wyświetlają się tablice na siedzibie GPW, i mamy kilka tych cykli, więc to ryzyko się minimalizuje. To znaczy mamy dużo większą szansę wyjść na poważnym plusie. Ja sama byłam kiedyś zdziwiona, kiedy kolega taką analizę pomagał mi przeprowadzać odnośnie produktów emerytalnych innych, to jeszcze wtedy było IKE. I przy bardzo niskiej składce wyliczył mi, że gdybym zaczęła oszczędzać mając 18 lat, to w czasie emerytury mogłabym być milionerem. Mi się to wydawało aż nieprawdopodobne, bo no gdzieś pracując w tej branży miałam jakieś pojęcie, ale że aż tak może to być w czasie narastające, ta właśnie tak zwana składana stopa procentowa, nawet mnie to wtedy zaskoczyło, tym bardziej jakby pozytywnie jestem nastawiona właśnie do takich długoterminowych oszczędności. I to, co uczestnik, wracając do naszego głównego wątku, zyskuje, to jest właśnie to,
że będzie milionerem.
Tutaj bym był, może nie obiecujmy aż tak wiele, wszystko zależy od tego, przez jaki czas będziemy uczestnikiem, ile będziemy odprowadzali składek, ale przede wszystkim to jest to, że ta inwestycja jest prowadzona w sposób bardzo racjonalny, czyli wtedy, bo to czego się boimy wszyscy, to że na tej tak zwanej ostatniej prostej, kiedy naprawdę już za chwilę będziemy potrzebowali tych środków, nagle rynek się zawali, jak to się mówi, i tutaj wyjdziemy jak Zabłocki na mydle przysłowiowy. Natomiast tutaj to ryzyko jest cały czas stopniowo obniżane. To znaczy, że wtedy, kiedy jesteśmy na tym ostatnim odcinku, kiedy już naprawdę są nam te środki potrzebne, nikt wówczas nie inwestuje tych środków w takie aktywa, które mogą wygenerować jakieś pokaźne straty, co spowoduje, że po tych wielu, wielu latach i jakichś tam jednak wyrzeczeń, no bo zawsze, prawda, to jest wybór, czy wydam na wakacje, czy wydam na składki do PPK, że tutaj nie będzie takiego nieprzyjemnego zaskoczenia w ostatniej chwili.
No dobrze, wspomniała Pani o HOS-ach, o BES-ach, o tym lepszym czasie, o tym gorszym czasie, więc załóżmy, jesteśmy uczestnikami, czy nie załóżmy, jesteśmy uczestnikami PPK.
Bo jesteśmy.
Nadchodzi kryzys. I co? Co z naszymi pieniędzmi?
W takiej sytuacji też kryzys należy rozpatrywać w kilku płaszczyznach, bo jakieś oszczędności do tej pory wpłaciliśmy. Ustawa narzuca mniejszy bądź większy, ale jednak jakiś udział komponentu akcyjnego i rzeczywiście na tym kapitale można odnotować przejściowe, podkreślam, przejściowy spadek wartości, ale jednocześnie dla uczestnika PPK kryzys jest ogromną szansą, dlatego że w takim momencie przeceny on kolejne składki odprowadza w kolejnych miesiącach, po bardzo niskich cenach są na jego rzecz kupowane instrumenty, więc on stanie się uczestnikiem kolosalnych wzrostów wynikających z odbicia w ramach cyklu koniunkturalnego.
A jeżeli nie odprowadza składek, bo jest taki kryzys, że stracił pracę, to co dalej? Rozumiem, że te środki, które już zrobił, są pewne.
Tak.
Tu nie musi się o nie martwić.
One są cały czas inwestowane w najlepiej jego rozumianym interesie, w związku z czym, tak jak mówię, to są cykle koniunkturalne. Nie zdarzyło się jeszcze w historii tak, żeby giełdy, jak ktoś mówi, osiadły i na tej mieliźnie pozostały. To jest tylko kwestia tego, jak szybko i jak intensywnie rządy swoją polityką ekonomiczną będą pobudzały gospodarkę do dalszych wzrostów, a co za tym idzie też większej aktywności przedsiębiorstw, co się przekłada na wyższe notowania akcyjne. Natomiast tutaj nie należy postrzegać właśnie tych kryzysów jako jakiegoś dramatu. Zresztą, jeżeli ktoś jest bardziej aktywną osobą biorącą udział w programie, to w każdym momencie ma możliwość zmiany subfunduszu na taki, który ma minimalny, jak najmniejszy możliwy udział komponentu akcyjnego. Są takie subfundusze.
Czyli mniej ryzykowne.
Tak, to znaczy generalnie zasada jest prosta. Te fundusze zazwyczaj mają w swojej nazwie rok tej jakby osiągnięcia swojej dojrzałości. Im niższy ten rocznik, na przykład 2025-2030, tym subfunduszu mniejszy będzie komponent akcyjny, a większy dłużny. Im odleglejsza perspektywa, tym bardziej fundusz ma charakter akcyjny. Więc dla osób, które są bardzo takie zachowawcze, mają możliwość złożenia dyspozycji alokacji całkowitej wpłacanych środków do tych subfunduszy bardzo bezpiecznych, opartych niemal w całości o obligacje, instrumenty dłużne. I tutaj te wahania, ta zmienność nawet w momentach dekoniunktury będzie zdecydowanie ograniczona.
Czyli pracownik jest spokojny o swoje pieniądze, a teraz przejdźmy do drugiego uczestnika, o pracodawcę. Pani zajmuje się na co dzień pracowniczymi planami kapitałowymi, rozmawia Pani na pewno z różnymi firmami, które starają się zapewnić przyszłość swojemu pracownikowi, więc jakie są, na pewno zdarzają się, jakie są największe problemy i jak je rozwiązujecie?
Tutaj, znaczy zawsze jest coś za coś, tak jak powiedzieliśmy sobie, że jest bardzo propracownicza konstrukcja PPK, to w pewnym sensie ten ciężar, który został zdjęty z pracownika, został troszeczkę przesunięty, administracyjny w głównej mierze, na pracodawcę. Po drugie, też jakby intencją przy wdrażaniu tego programu było to, żeby jak najszersze gremium osób pracujących czy aktywnych zawodowo brało w tym udział. I to powoduje, że firmy mają dosyć istotny problem z nauczeniem się tej nowej definicji pracownika, nowej definicji stosunku pracy i tego, jak to się przekłada właśnie na obowiązek, bądź brak obowiązku, bądź możliwość, czy brak możliwości naliczania składek na rzecz takiej osoby zatrudnionej. Tutaj wielość tych konstrukcji stosunku pracy, czy stosunku zatrudnienia jest dosyć duża. Ja nie ukrywam, że mieliśmy kilka takich naprawdę ciekawych pytań, bo my też jako oferent wychodzimy z takiego założenia, że to jest produkt, który wymaga dużego wsparcia naszego klienta. Jest to nowość. Nie ma jeszcze aż tak bogatej literatury. Nie ma jeszcze aż tak wielu specjalistów w tej dziedzinie. Firm, które by się specjalizowały w doradztwie. Znaczy oczywiście są, ale nie jest to jeszcze usługa jakaś taka bardzo, bardzo rozpowszechniona, czy łatwo dostępna na szeroką skalę. i poniekąd uważamy, że trochę naszym obowiązkiem jest tym klientom tutaj udzielać wsparcia. Najciekawszy chyba przypadek, z jakim się spotkaliśmy do tej pory, dotyczył pytania, czy więźniowie oddelegowani do pracy poprzez umowę z aresztem podlegają, czy nie podlegają zgłoszeniu, bo wszak składki ZUS są od nich naliczane i odprowadzane.
To ciekawe.
Także tu mogę...
A kto odprowadza składki w takim razie?
Rzeczywiście składki są naliczane przez pracodawcę. On przekazuje wynagrodzenie na rzecz aresztu śledczego, składki ZUS do ZUS-u. Natomiast
więc
mogę...
Kto opłaca PPK?
No więc właśnie nikt. No właśnie nie. W takim przypadku akurat nie. I tutaj też prawnicy się nad tym musieli pochylić. Ale tak jak mówię, takich sytuacji jest więcej. To jest taka, powiedzmy, może dosyć egzotyczna. Natomiast jest na przykład jest problem studentów zatrudnionych na umowę o pracę. Jest problem na przykład uczniów zatrudnianych w ramach przysposobienia do zawodu, gdzie tutaj taka ciekawostka, oni stają się pracownikiem nie w chwili zatrudnienia, a w chwili osiągnięcia pełnoletności. I dopiero tutaj to jest takie miejsce, gdzie jest dysonans pomiędzy startem zatrudnienia, a startem zatrudnienia z punktu widzenia ustawy o PPK. Także tutaj takich niuansów jeszcze wychwyciliśmy naprawdę dużo. Tutaj tak, to wszystko właśnie zależy i każdy taki przypadek, jeżeli klienci się do nas zwracają z pytaniami, my analizujemy. Tutaj nie, jakby od razu zastrzegę, że same towarzystwa nie za bardzo są uprawnione do świadczenia poradnictwa w zakresie prawa pracy, więc my tutaj się wspieramy bliską współpracą z jedną z wiodących kancelarii w tym zakresie, żeby te informacje, które przekazujemy, były z jednej strony rzetelne, a z drugiej strony naprawdę jakby wiarygodne i można było się na nich opierać. Tutaj też nie ukrywam, ogromnym wsparciem dla pracodawców jest PFR, który publikuje i rozszerza cały czas listę zagadnień właśnie takich różnych kruczków, niuansów. No na chwilę obecną ten dokument jest już dosyć obszerny, zagadnienia prawne, które są opublikowane, ale
jest
naprawdę...
Mniej więcej?
No jakieś 120 w tej chwili, czyli już więcej niż sama ustawa.
Przeczytała pani całość?
Jest tak.
Kilkukrotnie.
No, prawdę powiedziawszy, to jedna z ulubionych naszych lektur, ale to tak jak mówię, no, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby pracodawców zostawić w tym samych, dlatego że mówię, jest to bardzo obszerne zagadnienie. Na pewno myślę, że będzie to szło w tą stronę, że się troszeczkę nawet i nowa specjalizacja pojawi, czyli obsługa kadrowo-płacowa z uwzględnieniem PPK.
Czyli reasumując, pracownik ma zapewnioną przyszłość i spokój, bo wszystko dzieje się, większość rzeczy dzieje się poza nim, nie musi w to ingerować. Pracodawca jest w pełni, że tak powiem, w pełni opiekę nad nim sprawują zarządzający PPK, tak jak na przykład.
Wydaje mi się, że instytucja, która poważnie myśli o prowadzeniu pracowniczych planów kapitałowych, powinna się czuć zobligowana do tego, żeby w bardzo istotnym stopniu wspierać i pomagać tym pracodawcom, którzy mu zaufali. Bo jest to współpraca bardzo długofalowa i ona się nie ogranicza tylko do przekazywania składek.
I jeżeli pracodawca chciałby zaufać właśnie wam, to gdzie można was znaleźć?
Zapraszamy wtedy bardzo serdecznie na naszą stronę www. Tam są zarówno dane kontaktowe, jak i możliwość już bezpośrednio złożenia wniosku o podjęcie takiej współpracy. Mamy też naszych przedstawicieli, którzy bardzo chętnie, bezpiecznie, podkreślę, w formie zdalnej mają możliwość przekazywania informacji. To myślę, w tej dobie rosnących zachorowań też jest dosyć istotne. Szkolimy online, prezentujemy online. Można na tym polegać.
Dziękujemy serdecznie za to wyjaśnienie drogim słuchaczom. Czym są pracownicze plany kapitałowe i co można na nich zyskać? Magdalena Borkowska, kierownik do spraw rozwoju produktu, była gościem Radia Wnet, BNP Paribas TFI. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu również.
I umówiliśmy się jeszcze na utwór muzyczny, który chciała pani zadedykować.
Tak, chciałabym zadedykować wszystkim kolegom, którzy z nami tutaj współpracują w firmie, w terenie. Mają pełne ręce roboty, mają bardzo dużo telefonów od klientów. Także wszystkim naszym dzielnym kolegom z zespołu sprzedaży chcielibyśmy zadedykować piosenkę.
Rafał Domagała, weź mnie przytul.